Oblicza uzależnień. Audycja poświęcona tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Naszym gościem jest pani psycholog Maja Wyręblewska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiałyśmy ostatnio o rodzinach dysfunkcyjnych. Bardzo często powodem dysfunkcji jest alkohol. W takich rodzinach rodzą się dzieci i stąd mamy przypadki syndromu DDA, dorosłe dzieci alkoholików. Jakie są objawy tego syndromu?
Myślę sobie, że w dzisiejszym czasie ten worek DDA to jest jakiś nieskończony worek problemów. I wszystkie trudności osób, które w dzieciństwie spotkały się ze stosowaniem przemocy czy uzależnieniem jednego z rodziców, czy obojga rodziców, podciągane są pod syndrom DDA. Wszystkim mówi się, że na pewno mają objawy z tego powodu. Natomiast dorosłe dzieci alkoholików wywodzą się z systemów, w których alkohol był stosowany, tak? Gdzie w rodzinach przybierały te role, o których mówiłyśmy podczas ostatniej audycji, byli w rolach bohatera, czy kozła ofiarnego, czy tego dziecka niewidzialnego, czy maskotki rodzinnej. Natomiast ważne jest też, żebyśmy nie nadużywali tego stwierdzenia, że wszystkie osoby, które wywodzą się z rodzin z problemem alkoholowym, muszą mieć syndrom DDA. Pamiętajmy, że osoby, które wychowują się w rodzinach z problemem alkoholowym, ich rodziny to nie jest ich cały świat. Czasem zdarza się, że trafiają do fantastycznych szkół, pedagogów, które mają dobre zaplecze rodzinne, czy też rodzic, który żyje z osobą uzależnioną, funkcjonuje na tyle sprawnie, że potrafi zaspokoić ich pragnienia i potrzeby. I ta dysfunkcjonalność nie musi być taka duża. Stereotypowo tak powszechnie przyjęło się, że osoby, które mają syndrom DDA, to osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości. To wiąże się w sposób bezpośredni z życiem w rodzinie, w której nikt nie doceniał tego, co robiły, a tak naprawdę, tak jak rozmawiałyśmy o bohaterze rodzinnym, no co z tego, że ja wszystko robię, jak tego nikt nie zauważa, nie robię tego dla siebie, tylko robię dlatego, żeby utrzymać system w całości, żeby było nie odwrócić uwagę od kogoś. Czyli trudno jest mi uwierzyć, że ja coś znaczę, że mnie można kochać, że mnie można przytulać, że ja mogę czuć się bezpiecznie, że to, co zrobiłem, coś znaczy, tylko muszę ciągle dążyć do perfekcji, ale tak naprawdę za tym kryje się bardzo niskie poczucie własnej wartości, zarówno w każdej tej roli to niskie poczucie własnej wartości wychodzi. Kolejnym problemem, który pojawia się u dorosłych osób, to jest problem nadmiernej kontroli. Osoby z syndromem DDA często mają problem z tym, że wszystko chcą kontrolować w pracy, muszą być przed czasem, wychodzą po czasie, żeby wiedzieć, co się dzieje, żeby nic im nie umknęło w domu, muszą mieć wszystko poukładane na swoim miejscu. Bardzo często mają zachowania takie obsesyjno-kompulsywne, że wszystko musi być perfekcyjnie posprzątane, poukładane na swoim miejscu, żeby tak chociaż trochę ten chaos ogarnąć. Mam chaos w emocjach, to chociaż trochę tutaj skontroluję tą rzeczywistość. To są osoby, które też, jeżeli są w związkach z osobami uzależnionymi, próbują kontrolować ich picie, wylewać alkohol, brać odpowiedzialność na siebie za to, żeby ta osoba nadużywająca alkoholu nie piła. Czy kolejnym z takich objawów to jest lęk przed autorytetem, który krzywdzi, tak? No więc jeżeli, nie wiem, funkcjonują w pracy i będą mieli krytycznego szefa, to często będą odbierać go jak takiego ojca, który przychodzi, jest niebezpieczny, zagrażający. I przenosić te uczucia i te schematy i powielać te zachowania względem szefa, tak naprawdę nie myśląc o tym, że to jest ktoś inny, że to jego zachowanie wynika zupełnie z czegoś innego, z innych pobudek. To, co często jest obserwowane u osób z problemem DDA, to jest to, że za wszelką cenę próbują utrzymać związek. Tak bardzo potrzebują miłości, tak bardzo pragną być kochane, że rezygnują z siebie, rezygnują z własnych pragnień, z szacunku czasem do siebie, zgadzają się na życie w związkach, które są bardzo niesatysfakcjonujące, które są krzywdzące, raniące, upokarzające, dlatego żeby mieć tą namiastkę miłości. Zrobię dla ciebie wszystko, tylko mnie kochaj. Z takim przekonaniem mogę zrezygnować z siebie dla ciebie, ale bądź przy mnie, nie zostawiaj mnie. Z taką dużą potrzebą więzi z drugim człowiekiem. Z takich jeszcze typowych objawów dla tego syndromu to jest takie ciągłe przeżywanie podirytowania i gniewu. To jest to, że no, jak ciągle frustruję te swoje potrzeby, rezygnuję z nich, no to ten gniew gdzieś jest. Ja mam takie nieustanne napięcie, że coś się stanie, że coś się wydarzy, że ktoś mnie nie dostrzega, nie docenia, że muszę dbać o wszystkich, a nikt nie dba o mnie, ale często jest to niewyrażane, czy takim bardziej kąśliwych uwagach jest to wyrażane, niż w sposób bezpośredni taki nazwaniem tego, co się dzieje. I tutaj znowu duże poczucie winy wtedy, kiedy ja zaspokajam swoje potrzeby, czyli kiedy już osoba z syndromem DDA pójdzie na przyjęcie, pójdzie, nie wiem, pójdzie sobie kupić coś nowego, wyjdzie i spotka się z przyjaciółmi, to ma poczucie winy z tego tytułu, że zostawiła cały ten system, że nie dba o to, że mogła, nie wiem, co zrobić dla dzieci, mogła wydać pieniądze na dzieci, mogła wydać pieniądze na męża, dlaczego wydała je dla siebie. Jest problem z robieniem sobie jakichkolwiek przyjemności, z uznaniem tego, że moje potrzeby są tak samo ważne jak potrzeby innych, że jeżeli kupuję, nie wiem, dziecku buty za 100 zł, to równie dobrze mogę sobie kupić takie same i to nie ma w tym nic złego, ale kiedy robię to dla siebie, to przeżywam poczucie winy z tego, że to jest nie okej, że kogoś ranię. I trudno jest też osobom z syndromem DDA zrealizować swoje pragnienia, czy awansować w pracy, czy dbać o to, żeby więcej jeszcze uzyskać od życia, bo tak naprawdę to mają małą wiarę w siebie i takie myślenie, że mnie się to nie należy, ja na to nie zasługuję.
I jak się z tego wyzwolić, z tego napięcia, z tego podenerwowania stałego, o którym pani wspomniała?
Myślę sobie, że niezbędna jest jednak udział w terapii, w psychoterapii i czy to grupach tworzonych dla osób z syndromem DDA. Natomiast myślę sobie, że o tyle ważna jest taka psychoterapia indywidualna czy udział w tej grupie, często nie nazywając tego syndromem DDA, bo to może wynikać z wielu rzeczy, takie zachowanie. No, mam takie wrażenie, że to jest taki trochę worek bez dna, że możemy tam rzucić wszystko, no, że będziemy krytyczni dla siebie, że my będziemy pozostawiać w roli ofiary, nie wiem, będziemy mieli tendencję do mylenia miłości z litością, czy braniem odpowiedzialności za kogoś, to może to wynikać z wielu, wielu aspektów, nie tylko z tego syndromu. Może to wynikać z relacji przywiązaniowej, jakie mieliśmy w domu. Może to wynikać z naszych pewnych predyspozycji charakterologicznych, z tego, co nam się udało rozwinąć, w jakiej roli do tej pory funkcjonowaliśmy. Nie wszystko musi wynikać z bycia osobą w rodzinie alkoholowej. I ważne jest, żeby osoba, która zgłasza się do psychologa, zobaczyła, z czego tak naprawdę ten problem wynika. Czy jest to kwestia faktycznie życia w takim systemie? Czy jest to kwestia jakichś problemów z osobowością, czy, nie wiem, z relacją przywiązania? Co jedno drugiego nie wyklucza, prawda? Bo wszystko może się tutaj połączyć, no bo równie dobrze, jeżeli żyjemy w systemie, w którym wszyscy dbali o osobę używającą alkoholu, to dziecko, które się urodziło, miało na pewno te potrzeby swoje, takie wczesnodziecięce, deprywowane. Wiąże się to też... Erikson mówi nam o fazach rozwoju dziecka, gdzie w tym pierwszym okresie jest ta faza ufność, nieufność i tutaj nam się buduje ta relacja taka już bardzo, bardzo wczesna i jeżeli mamy problemy z zaufaniem czy z określeniem swoich granic, to może to wynikać z tego bardzo wczesnego okresu życia, nie musi to wynikać z tego środowiskowego aspektu, tego systemowego aspektu, w jakim dziecko wzrastało.
Bo można powiedzieć, że syndrom DDA stygmatyzuje na całe życie.
Zdarza się, że osoby, które czytają w internecie, bo to jest takie popularne, wiedza jest o tym syndromie dostępna na każdym portalu praktycznie internetowym, dużo publikacji jest na ten temat, trochę zasłaniają się tym syndromem. Jestem DDA, więc dlatego tak mam. Ale jest to problem znowu z przeżywaniem odpowiedzialności. Na ile ja biorę odpowiedzialność za siebie i zaczynam pracować nad tym, żeby coś w moim życiu zmienić, a na ile to ma być tylko karta do tego, żeby się chronić, że to wszystko wina moich rodziców, że ja się w takim systemie wychowałem, nie dali mi tego, dlatego ja taki teraz jestem. Oczywiście życie w rodzinie dysfunkcjonalnej, gdzie jest stosowana przemoc, alkohol, gdzie te potrzeby są nie są realizowane potrzeby dziecięce, gdzie dziecko musi wychowywać się w lęku, w tych granicach porozmywanych, w tym, że nie czuje się bezpiecznie, jest niedobre, jest złe, nie powinno tak być, nie powinny dzieci wychowywać się w rodzinach, w których jest przemoc i alkohol. I takiego świata byśmy sobie życzyli. Natomiast Jeżeli mamy 40 lat i stosujemy przemoc wobec własnych dzieci, czy ciągle funkcjonujemy w roli ofiary, czy poświęcania się dla innych, to warto jest być może nie tylko mówić, że jestem DDA, ale zacząć zastanawiać się, co ja mogę z tym zrobić, co ja mogę zmienić w swoim życiu, co mogę już odkreślić grubą kreską, powiedzieć, no dobrze, nie dostałem tego od rodziców, ale to nie znaczy, że ja muszę całe życie w tym tkwić, że ja nie mam możliwości zmiany, że ja nie mogę stworzyć normalnej rodziny, zdrowej rodziny, w której tego takiego zachowania nie będzie, że ja nie mogę powiedzieć, to już się wydarzyło, ale w sumie to mam wiele ludzi, którzy mnie kochają, szanują obok siebie, którzy mnie doceniają i nie muszę ciągle być w tej roli tego dziecka. Nie muszę ciągle być tą maskotką, nie muszę być ciągle tym bohaterem. Mogę też wziąć odpowiedzialność za siebie i być sobą po prostu.
No ale tutaj znowu wrócę do naszej ostatniej audycji, bo bardzo często się tak zdarza chyba, że dzieci, które wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych, same zakładają podobne i dalej tkwią w tym błędnym kole. Czy dalej też funkcjonują w tych samych rolach, w których funkcjonowały jako dzieci?
I dalej ich potrzeby nie są zrealizowane. Bo jeżeli związek ma być lekarstwem na pewne deficyty, na pewne nasze braki, na pewne nasze lęki, to trudno mówić, że on jest związkiem partnerskim i związkiem zdrowym. Bo jeżeli panicznie boimy się odrzucenia, boimy się bycia samemu, bycia odpowiedzialnym, no to cedujemy na tego partnera tą odpowiedzialność. Jeżeli partner jest ciągle za nas odpowiedzialny, no to trudno mówić, żebyśmy się czuli jak dorośli ludzie. Jeżeli ktoś za nas decyduje, ktoś za nas wszystko wykonuje, mówi, a ty masz zrobić to i to i to. Cały czas żyjemy w takim związku rodzić dziecko, takim układzie i odtwarzamy te role, które były w tym systemie rodzinnym. I to, tak jak możemy pomyśleć o różnych tam dysfunkcjach w związku, koluzjach w związku, to możemy o tym powiedzieć, dlaczego się tak ludzie dobierają, ale myślę, że to jest taki dłuższy temat. Natomiast na pewno się to odgrywa w związkach, że jeżeli ja mam taką niską samoocenę, to chociażby ten mój partner nie wiem, co zrobił, jak mi mówił, że mnie kocha, jak mi codziennie mówił, że jestem piękna, to ja w to nie uwierzę, tak? No bo przekaz mój generacyjny jest taki, że no ja jestem do niczego, więc co mi tutaj mówisz, to nie jest autentyczne. Często zdarza się też tak, że osoby, które mają taką niską samoocenę, wyłapują tylko to, co jest złe. Nie przyjmują tego, co jest dobre. Boją się tej pochwały, boją się tego, że ktoś doceni ich za coś i zamiast się z tego cieszyć, przeżywają to jako zagrażające. Bo jeżeli całe życie byłem nastawiony na to, że ktoś mnie tylko atakuje, a teraz mnie chwali, to czuję w tym jakiś podstęp. Nie wiem, jak się w tym zachować. Nie umiem się do tego ustosunkować. Czego ten człowiek ode mnie chce? Mam przekaz tego, żeby nie ufać ludziom, więc on tutaj teraz zaczyna być dla mnie miły, uśmiechać się, doceniać mnie, to niekoniecznie musi się wiązać z bezpieczeństwem.
Czy w takim razie sam pochwalę swoje dziecko, jeśli nie wierzę innym, że ja też potrafię być dobry, potrafię coś zrobić, jeśli inni mnie chwalą, wężę w tym podstęp, czy ja też jestem w stanie traktować dobrze własne dzieci?
Takich moich obserwacji wynika, że kobiety, które doświadczyły tego, ojcowie pili i nie dostarczali im tych potrzeb takich przytulenia, zabawy wspólnej, starają się to zrekompensować swoim dzieciom. Może to iść w dwie strony. Będę się tak starać być inna niż moi rodzice, że przeleję całą miłość, całą moją uwagę na to dziecko i będę je chwalić, bo wiem, że mi tego bardzo brakowało. Albo z drugiej strony może się pojawić taki lęk przed tym, jaką ja będę matką, jak ja sobie poradzę, czy nie będę tego schematu powielać. Często zdarza się, że osoby, które pochodzą z takich rodzin, mając swoje dzieci, starają się za wszelką cenę stworzyć im inne życie. I trochę swoje niezrealizowane pragnienia, pasje, marzenia przelewają na te dzieci, co jest ryzykiem, że znowu obarczą ich pewną rolą. Bo jeżeli ja bardzo, nie wiem, będę marzyła jako dziecko, żeby być pianistką, tak? A nagle okaże się, że nie mogę, bo mój ojciec pije, mama musi wiązać ledwo koniec z końcem i teraz mam swoje dziecko, mam możliwość finansową na to, żeby je tam wysłać, to będę realizować jakiś kawałek siebie przez to moje dziecko. Będzie w taki sposób moim jakimś przedłużeniem, realizacją moich marzeń i jest to znowu pułapka, że będę próbować z niego zrobić bohatera, który będzie wszystko próbował robić najlepiej, będzie takim wspaniałym, a jeżeli nie, no to znowu będzie tym kozłem ofiarnym, który na przykład, no, przynosisz mi nieszczęście, zawodzisz mnie, nie jesteś wystarczająco dobry. Pojawią się takie myśli. Myślę też, że dla dorosłych dzieci alkoholików, trudno jest zrozumieć, jak na przykład ojciec pił i bił, a teraz jako dziadek jest dobrym dziadkiem. Bo, nie wiem, poszedł na terapię, coś się zmieniło, no, z racji wieku przestał pić. Jest na innym etapie swojego życia, inaczej podchodzi do wnuków. I nagle ta osoba konfrontuje się z tym, no, jako ojciec byłeś fatalny, a jako dziadek jesteś taki fantastyczny. Co ja mam z tym zrobić? Z jednej strony mam takie pragnienia, że też bym chciała, żebyś tak się względem mnie zachowywał. Z drugiej strony mam tyle złości do ciebie, że tego nie dostałam, czy nie dostałem. A teraz dla mojego dziecka starasz się być idealny i wkurza mnie to, że ty jesteś taki idealny. Złości mnie to, nie zgadzam się na to, bo takim nie jesteś. To jest twoje nieprawdziwe oblicze, bo tak naprawdę to mnie biłeś i krzywdziłeś. A z drugiej strony jest to złość na to dziecko, że dostaje coś, czego ja nie dostałam, tak? O czym ja tak zawsze marzyłam, pragnęłam jako dziecko. I to też może być trudne do udźwignięcia przez rodzica. I często nieświadomie wysyłają przez to jakieś sygnały dziecku takie odrzucające, czy takie właśnie z przekazem złości, którego no, sobie nie do końca uświadamiają. Trudno jest powiedzieć, że jestem zły na swoje dziecko, dlatego że dziadek poświęca mu uwagę. Tak? Jest to jakieś przekierowanie tej energii, natomiast to się zdarza. I też im bardziej staramy się być inni niż swoi rodzice, tym bardziej niestety wpadamy w pułapkę bycia podobnym, bo jeżeli obsesyjnie staramy się być inni, to po pewnym czasie, jak się temu przyjrzymy, to tak naprawdę jesteśmy na drugim biegunie tego samego.
Nie da się uciec od przeszłości.
Jeżeli próbujemy uciekać, to się przed nią nie da uciec. Jeżeli z nią staniemy do walki trochę, zastanowimy się nad nią, skonfrontujemy się z tym, czego tak naprawdę potrzebujemy, czego nie dostaliśmy i czego już nigdy nie dostaniemy, przejrzymy tą żałobę, tak? No bo jako dorośli nigdy nie dostaniemy tego od swoich rodziców, czego byśmy pragnęli. Bo jeżeli zobaczymy, że ten ojciec przez 18 lat naszego dzieciństwa pił, no to nagle nie cofniemy czasu. Praca terapeutyczna też polega na tym, żeby zamknąć tamten rozdział, uświadomić sobie, czego już nie dostaniemy, że tego już nie możemy zmienić. To się wiąże ze smutkiem, bólem, złością, krzywdą. Ale żeby zastanowić się, co możemy z tym zrobić, co możemy dostać od innych ludzi, czego my tak naprawdę sami chcemy, a nie chować się przed takim syndromem jestem DDA, więc ja miałem życie takie, a nie inne i nic więcej mi się już w tym życiu nie uda i nie zmieni.
Bo możemy to zmienić, możemy odrzucić, odciąć się od przeszłości i stworzyć normalny związek?
Tak jak mówiłam, że więcej tych objawów będą miały osoby, których oboje rodziców pili. Tak, jeżeli nadużywała mama alkoholu, tata nadużywała alkoholu, albo jeszcze mama była depresyjna przy tym i w ogóle nie realizowała potrzeb dziecka, jeszcze dochodziła do nadużycia seksualnego na przykład w tej rodzinie, tendencja do wystąpienia tego objawu, prawdopodobieństwo będzie znacznie większe do syndromu DDA niż w rodzinach, w którym chociaż jeden z rodziców w jakiś sposób taki poprawny funkcjonował, na tyle, ile się to dało. Im większa przemoc, im więcej traum, tym więcej u nas deficytów, patologii, takiej osobowości tego, że coś będzie nie w porządku. A im więcej przebywaliśmy u dobrej babci na wakacjach, im więcej było takich zdarzeń, że jednak ktoś nas gdzieś zabierał, wyjeżdżaliśmy, nie wiem, czy to gdzieś na wyjazdy z kościoła, ze szkoły, znaleźli się jacyś ludzie, którzy trochę się na mnie zaopiekowali, pokazali, że świat może być inny, że nie trzeba się tylko bić, kłócić, że ktoś może mieć codziennie ciepły obiad w domu, że ktoś może mówić, ale sobie poradzisz, uda ci się, jesteś wartościowa i te komunikaty będą płynąć, tym większa szansa na to, że człowiek będzie funkcjonował normalnie w dorosłym życiu i stworzy też rodzinę, w której nie będzie musiał powielać tych schematów. To, co jeszcze się zdarza, to taki ciągły żal do świata, rozżalenie u osób z syndromem DDA, że cały czas czujemy ten smutek i z tym, że to dzieciństwo nasze nie było tak, jak sobie wymarzyliśmy. Ciągle jesteśmy tacy rozżaleni i denerwujemy się, kiedy ktoś mówi o przyszłości. Trudno nam się cieszyć z sukcesów innych. Zazdrościmy im tych sukcesów, ale to jest też takie myślenie w kategoriach takiego czarno-białego myślenia, albo wszystko, albo nic. Skutkiem tego mogą być problemy z zaburzeniami odżywiania i samookaleczaniem się.
I wszystko wychodzi z jednego źródła, czyli z rodziny.
Może nie wszystko, bo mamy też swoje predyspozycje, swoje genetyczne uwarunkowania, swój temperament, swój charakter, swoją osobowość. To, w jakim momencie też rodzic zaczął pić, w jakim momencie życia pojawiła się ta dysfunkcja w rodzinie, ma duże znaczenie, bo jeżeli do okresu 7-8 roku życia byliśmy wychowywani w rodzinie szczęśliwej, w którym nic się nie działo, a na przykład nie wiem, ktoś się rozchorował, jak mieliśmy lat 15 czy 12 i nagle pojawiła się czy cukrzyca, czy śmierć, czy depresja, czy coś się wydarzyło, czy jakiś był wypadek i ta rodzina stała się jakaś dysfunkcyjna właśnie w tym momencie, no to mamy to 15 lat dobrych zasobów, czy 10 lat dobrych zasobów, więc im później nastąpiło uszkodzenie tego systemu, tym mamy szansę na to, że łatwiej sobie z tym poradzimy i trudniej będzie nam wejść w jakąkolwiek rolę i łatwiej będzie nam założyć tą swoją taką rodzinę, która będzie satysfakcjonująca.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Naszym gościem była pani psycholog Maja Wyręblewska.
Oblicza uzależnień. Audycja sfinansowana przez Urząd Miasta Częstochowy.